Nowe wąteczki.
Szczecin we wtorek.
Dzień dobry.
Dobry wieczór.
Arek Bis z portalu miłośników dawnego Szczecina Sedina.pl i Agata Rokicka. Dziś audycja suplement, czyli czego nie zdążyliśmy powiedzieć w zeszłym tygodniu. Ponownie naszymi gośćmi są panie Anna Paszkiewicz, Cecylia Judek i Kinga Przybylska-Szarich oraz pan Jerzy Koralewski.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Rozmawialiśmy tydzień temu o Dolandzie Paszkiewiczu, o dyskusyjnym klubie filmowym Kontrasty, o ińskim lecie filmowym, o czym nie rozmawialiśmy, a powinniśmy podjąć taki temat.
Nie rozmawialiśmy o tym, że Ińskie Lato Filmowe było nie tylko ińskim latem filmowym, dlatego że był taki moment, kiedy no nie bardzo nas te chwalone przeze mnie tydzień temu władze Ińska wtedy chciały. I wypędzili Ińskie Lato Filmowe. I wtedy przygarnęła nas inna gmina zachodniopomorska, Nowogard.
Tak, potem to było Ińskie Lato Filmowe, ale zaczęło się nazywać Szczecińskie, ponieważ nie byliśmy już w Ińsku. My, stali bywalcy Ińskiego Lata Filmowego, mówiliśmy między sobą, że to jest Ińskie Lato Filmowe na wygnaniu. Ale w Nowogardzie, gdzie przyjęto nas ogromnie serdecznie, dzięki temu zrodziła się impreza, która trwa do teraz. Bo kiedy władze się zmieniły w Ińsku, to wróciliśmy do Ińska i Ińskie Lato Filmowe trwa do kolejności, do tej numeracji kolejnych spotkań ińskich. Doliczyliśmy te lata w Nowogardzie, natomiast w Nowogardzie powstała jakby kolejna impreza. Jest to Lato z Muzami bodajże i ta impreza trwa też do tej pory i też są tam spotkania z reżyserami, z aktorami, ale jakby elementem wiodącym chyba jest plener malarski i spotkania ze sztuką. Myśmy też poznali ludzi z Nowogardu. Bardzo nam tam było dobrze, ale nie tak dobrze jak w Ińsku. Stąd tęsknota, że wrócimy. Ińsko jest po prostu mniejszą miejscowością położoną nad jeziorem. A kiedy był taki okres podczas Ińskiego Lata Filmowego, że stałą częścią był pokaz filmów ukraińskich, był to jednocześnie Festiwal Kina Ukraińskiego, to bywał tam gościem honorowym ambasador Ukrainy w Polsce. Dmytro Pawłyczko, znakomity ukraiński poeta i tłumacz literatury polskiej na język ukraiński. On powiedział coś bardzo pięknego, że Ińsko to miasteczko stworzone przez Boga, żeby ludzie byli lepsi. To bardzo piękna charakterystyka. A teraz do kolejnych organizacji Ińskiego Lata Filmowego przyczynia się stowarzyszenie o nazwie Ińskie Lato Filmowe, którego ja jestem na przykład członkiem.
Pytanie, które nie padło w audycji. Dlaczego Ińsko? Mamy Szczecin, mamy pana Dolanda i nagle wybieracie jakąś miejscowość chyba niecałe 100 km od Szczecina. Piękne jezioro. Ja znam Ińsko. Pamiętam Ińskie Lato Filmowe jako Mały Brzdąc. Pamiętam te ciekawe filmy, tytuły. Rodzice nie bardzo chcieli mnie puszczać na te filmy, no ale to było... Ale dlaczego w Ińsku, a nie w Szczecinie? Dlaczego nie? To było... Skąd się wzięła?
No to miała być taka wakacyjna impreza i powiedzmy od razu, że to Ińskie Lato Filmowe nie zaczęło się tak, jak my go w tej chwili postrzegamy. Od przeglądu z różnego rodzaju filmów i klasyki filmowej, i współczesnej, i gatunków różnych, tylko to miał być przegląd, wakacyjny przegląd komedii filmowych. Impreza na luzie, właściwie taka wakacyjna, typowo rozrywkowa, bez wielkiego zadęcia i tak się właśnie zaczęło. No, dopiero później zaczęło się rozbudowywać w formę takiej nie wiem, no, wakacyjnego, dyskusyjnego klubu filmowego, ale zaczęło się znacznie skromniej i do tego Ińsko pasowało.
Ale tutaj musi paść nazwisko Bogdana Kowalskiego.
Właściwie ten zamysł rozpoczął się bardzo wcześnie, bo sprowokował festiwal w Łagowie. Festiwal Gowie pierwszy się odbył w 1968 roku i na tym festiwalu, może 67, był już Dolan, który naturalnie, jak się okazało, że jest taka możliwość zobaczyć wszystkie filmy i wszystkich artystów i reżyserów, to był tylko przegląd filmów polskich. To jeszcze nie nazywał się festiwalem. No, Dolan był pierwszy raz w Łagowie. Rzekło go naturalnie położenie nad pięknym jeziorem, filmy, reżyserzy, aktorzy. I właściwie to był jego pomysł, żeby coś takiego stworzyć też na naszych terenach, bo przecież mamy w Szczecinie te jeziora, mamy piękne krajobrazowe tereny. No i właśnie rozpoczął kiedyś przy jakiejś dyskusji z Bogdanem Kowalskim, poddał tą myśl, żeby coś tutaj takiego na wzór po prostu odgapił. I wtedy właśnie Bogdan Kowalski mówi, słuchaj, tu on wtedy był Wydziałem Kultury, przewodniczącym Wydziału Kultury w Stargardzie. I tutaj na naszych terenach jest właśnie piękne miasteczko Ińsko z czystą wodą, piękne jezioro. I to właśnie było początkiem, że Bogdan zaproponował te Ińsko, no i potem już zaczęły się pertraktacje, żeby po prostu jakąś formułę, jakoś to nazwać, kto będzie finansował, kto będzie organizował. No wiadomo, że to jeśli chodzi o filmy, to Dolant. No i tak to powstało właściwie.
Ińskie lato filmowe doczekało się już monografii. Bo właśnie Bogdan Kowalski, który bodajże z wykształcenia jest nauczycielem polonistą, na 35. rocznicę, na 35. lato filmowe, czy na 30., ja już teraz nie pamiętam, wydał książkę. I ta książka jest dostępna. Ja nawet miałam ją przynieść, ale została w samochodzie. Przepraszam.
Ale to nie telewizja. Nie musisz organizować.
Ale można by było obejrzeć. Właśnie, czy również zdjęcia. Jak to jest z pamiątkami? Są takie pamiątki? No tak, oczywiście na pewno bardzo dużo.
Ja jestem pracownicą Książnicy Pomorskiej, więc proszę sobie wyobrazić, że ja, ponieważ na każde Ińskie Lato Filmowe wydawany jest program.
Plakat.
Plakat, znaczki. I na końcu tego programu jest zwykle miejsce na różne notatki. Teraz podczas Ińskiego Lata Filmowego jest wydawana nawet gazetka festiwalowa. I przyjeżdżają studenci z filmówki z Łodzi i to oni się zajmują sprawą wydawania tych gazetek. Natomiast te programy miały miejsce na przykład autografy. I ja bardzo często zbierałam takie autografy i miałam zawsze dylemat, zostawić w moim domowym archiwum, czy oddać jednak do Książnicy Pomorskiej jako dokument życia społecznego z Pomorza Zachodniego. I myślę, że zarówno w Książnicy Pomorskiej, jak i w naszych domach jest wiele takich pamiątek, ale bywało, że zamiast autografu to otrzymywaliśmy mały portrecik.
Szafki.
Na przykład Stasiu Śliskowski, profesor, znakomity operator, profesor filmówki z Łodzi, między innymi znakomicie rysował i rysuje. I bywało, że w naszych programach pojawiała się taka znakomita karykatura.
Uczestniczyli też Gasparski i Stawka.
I
też bardzo dużo różnych portretów i sytuacyjnych historii opisywali właśnie podczas edycji lata filmowego. Ale ja jeszcze wspomnę, bo się obrazi Kowalski, że w dawnych czasach też była gazetka i to redagowana przez jego człowieka, trudno mi tam nazwisko powiedzieć, właśnie ze Stargardu. Oni redagowali gazetkę i była gazetka.
Gazetka gazetką, ale tutaj się trzeba właśnie ukłonić państwu redaktorostwu, dlatego że każde Ińskie Lato Filmowe miało naprawdę bogatą oprawę medialną. Nawet w tych takich bardzo ciężkich, trudnych czasach to nie było sytuacji takiej, żeby nie przyjeżdżali do nas na stałe dziennikarze z czasopism, z dzienników szczecińskich i z Głosu, i z Kuriera. Wiele lat przecież Ewa Koszurowa jako redaktorka Głosu uczestniczyła w Ińskich Latach Filmowych. Zawsze przyjeżdżali i z radia, i z telewizji, nie tylko po to, żeby zrobić program, laurkę na rozpoczęcie czy na zakończenie, ale właśnie również też korzystali z możliwości spotkania się z twórcami filmów. I wydaje mi się, że też jest wiele materiałów zarówno w redakcji naszego radia, jak i w redakcji telewizji, które swoje źródło mają w Ińskim Lecie Filmowym, jak również w DKF-ach. Co prawda, no z żalem już trzeba powiedzieć, że nie ma już kina Delfin, w którym tyle lat spędziliśmy na widowni.
Został tylko napis.
Został tylko napis, a no, odbieram to z dużym żalem. Takim już zupełnie osobistym, bo co prawda jasne, że w tych multipleksach to może jest i przestrzeń, może te fotele nie skrzypią, ale chrupią kukurydzę i zdecydowanie wolałam ten specyficzny klimacik, który był czy w kontrastach, czy w DKF-ie, czy właśnie w Pionierku. I tutaj chwała za to Miśkiewiczowi, że kontynuuje tą atmosferę kina jako medium, a nie tylko jako miejsca, że jest właśnie kiniarnia, gdzie też czasem można sobie porozmawiać, powspominać, pooglądać wspólnie z kimś ten film. Bo chyba właśnie dużym znaczeniem i w DKF-ach, i w Ińskim Lecie Filmowym było to, że myśmy się właśnie tam poznali, że nie byłoby nawet innej szansy naszego poznania się, nie byłoby tej wspólnej płaszczyzny, gdyby nie film, ale oglądany właśnie w kinie. Bo co z tego, że ja dzisiaj mogę sobie czy wypożyczyć, czy kupić, czy ściągnąć przez internet prawie każdy film, nawet ten z najodleglejszych czasów kinowych, kiedy w tym czasie nie mogę sobie pogadać z Koralem, z Anką, no niestety z Dolandem już mi się nie uda, ale może kiedyś na pewno tam, z Cecylią, kiedy właśnie te wszystkie nasze dyskusje, te wszystkie nasze spotkania, te pamiątki, które czasem właśnie wyłaniają nam się z szuflad, powodują to ciepłe wspomnienie i to nie tylko to, że to były lata naszej młodości, ale ja to również odbieram jako wielki przyczynek mojej wiedzy w ogóle, mojej wiedzy o ludziach tych na przykład spotykanych w Ińsku. Ińsko jest też specyficzne ze względu na strukturę ludności, która tam jest, na jej historię i to też mogłam tam poznać. I ja w ogóle jestem bardzo zadowolona z tego, że mieszkam w Szczecinie, że właśnie Szczecin jest takim kociołkiem i takim miejscem w Polsce, gdzie możemy poznać wszystkich Polaków, wszystkie ich problemy, które przez to się stają naszymi problemami. I bardzo mnie to cieszy, że właśnie w takich miejscach jak Ińsko, jak te nasze wspólne wakacje pozwoliły nam spotkać się i ta znajomość kontynuowana jest przecież już kilkadziesiątków lat i mam nadzieję, że będzie przez następne lata kontynuowana nie tylko przy okazji patrzenia na motyle w Ińsku, nie?
Miasto, moje piękne lata w nim. Szczecin, nasze miasto, a w nim jasne, piękne dni. Morski wiatr, który ciągle wieje od północy nam. Groźny wiatr, miasto, w którym czas najmilej spędza się co dzień. Nie zapomni nikt z nas najpiękniejszych chwil spędzonych w mieście swym. Szczecin pełen młodych, miłych dziewcząt, tak jak róż. Każdy urok miasta tłem dla dziewcząt pięknych jest. Morski wiatr, który ciągle wieje od północy na chroni wciąż i otula miasto, które życiem prze. I miasto, które kwitnie tak jak my. I miasto, które kwitnie tak jak my. Miłych dziewcząt, tak jak róż. Każdy urok miasta tłem dla dziewcząt pięknych jest. Morski wiatr, który ciągle wieje od północy na broni wciąż.
Co roku spotykając się w Ińsku, to zawsze było wiadomo, że przyjedzie ten, że będzie ten. I raz w roku nawet się spotykali dopiero, tylko.
Tak, to często to było tak, że to spotkanie to było tak, jakbyśmy, nie było tych 51 tygodni przerwy, tylko tak, prawie jakby było wczoraj. Zresztą wiele z tego klimatu Ińska na pewno dałoby się jeszcze odtworzyć z nagrań radiowych, bo ja pamiętam, że były lata, kiedy Polskie Radio Szczecin to nie robiło tylko i wyłącznie jakiejś tak doraźnej, dźwiękowej audycji o Ińsku, ale przysyłało wóz transmisyjny, który przez kilka dni stał w centrum Ińska, obok kina, i były przeprowadzane wywiady, rozmowy z reżyserami, z aktorami. Zwykle ten wóz przyjeżdżał wtedy, na te dni, kiedy najwięcej było gości, ale równocześnie były też zapisywane te dyskusje, które były w kinie przed filmem, po filmie, albo te, które rozgrywały się gdzieś tam później już w samym Ińsku.
Myślę, że w związku z pobytami na przykład naszych rysowników, satyryków, jest w naszej pamięci wiele anegdot. W Ińsku były swego czasu dwie restauracje, a ponieważ uczestników było tak wielu, to musieli stołować się w dwóch restauracjach, w Omedze i Srebrnej Rybce. Omega była mniej luksusowa, Srebrna Rybka bardziej, ale w Omedze były znakomite pierogi i było takie domowe jedzenie, a w Srebrnej Rybce bywało różnie. I kiedyś powstała taka anegdota, nie wiem czy prawdziwa, że młody szef kuchni, kiedy wyszedł i zobaczył rysunki satyryczne Henryka Sawki, to powiedział, że się zwalnia.
Bo Henryk Sawka rysował takie doraźne komentarze dotyczące tego wszystkiego, co działo się w Ińsku, zresztą nie tylko związanego z filmem, i miał taki zwyczaj, że wczesnym rankiem, gdzieś koło godziny, nie wiem, 11, 12, wywieszał to w gablocie koło kina, także jak wszyscy wstawali, to oglądali. A do tego wszystkiego jeszcze trzeba powiedzieć jedno, że to brzmi dzisiaj jak anegdota, że takim doskonałym miejscem spotkań i godziną spotkań w Ińsku kiedyś była godzina 13. Nie dlatego, że wszyscy zdążyli się wyspać i wstali. Tylko obok kina był punkt, w którym można było kupić piwo, ale piwo wolno było sprzedawać wówczas i alkohol dopiero od godziny 13. Przed 13 ustawiała się tam kolejka, taka bardzo zróżnicowana, bo byli i aktorzy, reżyserzy, krytycy filmu i zwykli uczestnicyIńskiego Lata Filmowego.
Czyli demokratyczna.
Bardzo demokratyczna i wszyscy grzecznie stali w kolejce po piwo, które o tej pierwszej rzucili. Przez jakiś czas było w sprzedaży, po czym wszyscy z buteleczkami piwa rozchodzili się i dyskusje już trwały w innym miejscu. Ale było to doskonałe, taki punkt czasowy, punkt lokalizacyjny, kiedy wszystkich można było spotkać, było wiadomo, że o tej pierwszej na pewno wszyscy będą.
Ja pamiętam jeszcze taką sytuację, kiedy jednym z gości Jeńskiego Lata Filmowego był aktor Adam Kamień. Tak się zdarzyło, że w repertuarze tego Jeńskiego Lata Filmowego była ekranizacja powieści Myśliwskiego Kamień na kamieniu. Po jakimś ognisku, późną porą, tego piwa być może było za dużo. W każdym razie następnego dnia rano Heniu Sawka w swojej gablocie wywiesił rysunek podpisany Kamień na kamieniu,
prezentujący aktora Kamienia zdecydowanie na głazie. Ale też tak jak mówimy o różnych anegdotach, oczywiście zawsze na koniec Jeńskiego Lata Filmowego odbywało się takie spotkanie szczególne, pożegnalne i na jednym z takich właśnie Jeńskich Lat Filmowych gościem też był profesor również naszego uniwersytetu, profesor Maciej Zieliński ze swoją żoną, a poprzedniego dnia Bogdan Tychowski, redaktor wówczas, zdobył jako trofeum berecik z antenką. I tenże berecik na tym wieczorze stanowił atrybut dla wielu osób, które z kolei zakładając go nadawały mu zupełnie inny charakter. Bo ten berecik na głowie naszej doktor Irmy awansował ją zdecydowanie do Française Résistante. Jak założyła ten berecik żona właśnie pana profesora, to zdecydowanie przypominała jedną z ukraińskich artystek. Natomiast jak założył to pan profesor, a miał jeszcze przy tym sporą brodę, to zdecydowanie mógłby zagrać w skrzypku na dachu rolę główną Tewiego Mleczarza. Zdjęcia te mamy do dzisiaj.
Ja przypominam, że jeszcze ja inna pani wyglądała jak Zosia Traktorzystka w tym samym bereciku.
I zdjęcia te mamy do tej pory i stanowią one atrakcję niektórych naszych wieczorów, jak sobie próbujemy przypominać właśnie różne sytuacje z Jeńskiego Lata. Powiem też, że Jeńskie Lato było nie tylko imprezą filmową, ale i imprezą towarzyską i z Jeńskiego Lata wykluło się wiele związków małżeńskich również.
I dzieci. Poza małżeńskich na pewno.
Poza małżeńskich niewątpliwie też. Co dzieci zwłaszcza zauważały w tej omedze czy w Srebrnej Rybce. Nie. Dzieci jako właśnie obserwatorzy życia, wiedzący kto z kim i od kogo przede wszystkim wychodził, jako że zagęszczenie na kwaterach bywało dosyć duże.
Przesilone.
I tak jak mówiłam wcześniej, że Jurek potrafił w pokoju 12-osobowym nocować, to i na kwaterach bywało też dosyć tłoczno, a zwłaszcza u niektórych panów.
Ale tak naprawdę to oczywiście żarty. Najważniejsze jest to, że ja mam taką nadzieję, wychowaliśmy następców. Przyjeżdża teraz sporo młodzieży i ogromnie nas to cieszy, bo były takie niektóre lata, że właśnie ci uczestnicy stali bywalcy, mówili, trochę za mało młodzieży, bo to są rzeczywiście demokratyczne dyskusje, demokratyczne spotkania, czyli rzeczywiście niezależnie od wieku, od poziomu wykształcenia, wszyscy mają prawo do dyskutowania, do wyrażania swoich opinii, ale też te dyskusje przenoszą się z sali kinowej na ławeczkę przed kinem, na murek taki zakończony ławeczką, do stolików przy Srebrnej Rybce i bardzo nas to cieszy, kiedy te grupy stają się takie wielopokoleniowe, że rozmawia 20-parolatek z panią 60-paroletnią. Hania Orska, która jest jedną z najstarszych uczestniczek, oswaja tam to młode towarzystwo, robi te swoje spotkania pod pelargoniami. Myślę właśnie między innymi po to, żeby młodzież chciała, ośmieliła się rozmawiać z nami o filmach, żeby mówiła, czego oczekuje, jak chciałaby widzieć kolejne takie spotkania. To jest dla nas niesłychanie ważne.
Szpara soli i zachęca małych ludzi cienkim krzykiem. Ręka trzyma parasolki kolorowe. Parasolki Maciu będzie jak guziki, białe, żółte, fioletowe i różowe. Parasolki, parasolki dla dorosłych i dla dzieci. Zresztą przecież u nich nigdy deszcz nie pada. Parasolki, parasolki dla dorosłych i dla dzieci. Parasolki, parasolki, kropla przez nie nie przeleci. Parasolki, parasolki, parasolki bardzo tanie. Parasolki,
Chińskie lato filmowe w ogóle ma inne warunki techniczne, bo trzeba powiedzieć, że to już jest inne kino niż to, które było kiedyś. Kiedyś kino Morena Wińsku to było takie typowe, niestety prowincjonalne kino, a więc troszkę zapuszczone, nie mające najlepszej aparatury projekcyjnej, więc to często też wychodziło bez klimatyzacji. I bywało i tak, że lato było tak gorące, że wszyscy się cieszyli, jak nagle w pewnym momencie zerwała się taśma. Operator mówił, że potrzebuje 5 minut, żeby dojść do ładu. padł z tą porwaną taśmą, wszyscy tacy zadowoleni wychodzili nad jezioro, żeby zaczerpnąć trochę świeżego powietrza, po czym wracali do tej takie, do tego zaduchu w sali i oglądali dalej film. A bywały też przypadki, kiedy operator wpadał w panikę. Pamiętam taki film Grzegorza Królikiewicza, który rozgrywa się w Przemyślu, to jest tytuł filmu Fort 13, w forcie Przemyślu, który zostaje na początku wskutek wybuchu w czasie I wojny światowej, zostaje zasypany. Bohater filmu zostaje przesypany w tym forcie. Muszę to opowiedzieć dlatego, ponieważ został ten film zrobiony tak, że w tym momencie, kiedy zostaje bohater przysypany, na ekranie nie ma nic, jest po prostu ciemność, no bo wiadomo, jak został przysypany, zdmuchnęło mu wszelkie światło, zanim zapalił jakąś świeczkę, jest absolutna ciemność. Ale bohater też stracił na chwilę przytomność, więc nie ma żadnego dźwięku, bo on nie mówi, nic już się nie odsypuje, więc nie ma też dźwięku. I oto w tym momencie Grzegorz Królikiewicz wpadł w panikę, bo w jeszcze większą panikę wpadł pan, który wyświetlał film. Zaczął zmieniać obiektywy, coś szukać. Mówi później, że no zgłupiał, no co? Taśma leci, światło dochodzi, a na ekranie nic, dźwięku żadnego nie ma, wszystko mu działa, a niczego nie ma. No i rzeczywiście, zanim doszedł do ładu, to już obraz wrócił, tylko my tego obrazu też przez jakiś czas nie widzieliśmy, bo musiał z powrotem te wszystkie soczewki poprawić, więc to jakiś czas trwało.
Pamiętam ten film, on jest oparty bodajże na faktach, to znaczy rzeczywiście był taki żołnierz, który przez jakiś czas żywił się puszkami zasypane w tym forcie. Bardzo interesujący.
No ale właśnie w tym momencie troszeczkę jakby tę całą projekcję zepsuło to szukanie obrazu w momencie, kiedy akurat było uzasadnione, że tego obrazu nie było. Takich różnych przypadków było sporo, bo ja pamiętam, był kiedyś wyświetlany film, nie pamiętam jego tytułu. Dzieło było bardzo ambitne i efekt był taki, że albo podobno źle były opisane puszki z filmem, operator pomylił je i puścił w niewłaściwej kolejności. Otóż do końca, poza tymi, którzy ten film widzieli, nikt się nie zorientował, że film jest w trochę innej kolejności.
No, kino,
niektórzy później twierdzili właśnie, że ta awangardowość filmu jeszcze lepiej wyszła właśnie po tej zamianie aktu.
Piękne historie, naprawdę piękne historie.
No i piękne filmy, bo piękne do dzisiaj na przykład bardzo ciepło sobie wspominamy film o przepiórkach na płatkach róży. Jeden z najpiękniejszych filmów.
Chyba jeden z najlepszych filmów kulinarnych, tak, w których się je i w których właściwie no od razu, tak jak w przypadku Iska, to by się zaraz popędziło do srebrnej rybki, żeby coś zjeść.
A pamiętacie film Uczta Babette według opowiadania Karen Blixen?
Podobny.
Także kulinarny.
Powiedzieli Państwo taką ważną rzecz, bo to znaczy oczywiście mnóstwo pięknych opowieści, ale dla mnie też taką ważną rzecz, że w tych naszych dzisiejszych czasach coraz częściej sami z własnej nieprzymuszonej woli, trochę z lenistwa skazujemy się na takie nawet niepołowiczne przeżywanie sztuki, bo nawet jeśli film jest świetny, ale oglądany w zaciszu domowym, czy przed ekranem telewizora, czy przed ekranem komputera coraz częściej, to nie jest to jak takie wspólne przeżycie, wspólne odczuwanie, bycie razem, a później właśnie wymienianie tych uwag. Całe szczęście jest całe grono ludzi, którzy w dalszym ciągu w ten sposób chcą obcować z kinem i nie tylko z kinem, ale niestety coraz częściej zdarza się, że przeżywamy coś takiego w samotności, a wydaje mi się, że to jest niepełne.
Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale bodajże w Multikinie są transmisje satelitarne
z oper.
Tak, i ta możliwość bycia razem i wyjścia w tym samym czasie, co tam gdzieś podczas oglądania
w Laskali
na przykład, i możliwość rozmawiania o tym, co zobaczyło się w sumie tutaj na ekranie kina, a przecież wiemy, że oglądaliśmy spektakl operowy, to jest też taka namiastka. Też mówiąc szczerze, zachęcam i też uważam, że to jest taka inna forma przeżywania i odbierania dzieła sztuki, bo jest ta szansa rozmawiania, podzielenia się z kimś jeszcze swoimi refleksjami, wrażeniami. To jest ważne. Być razem z kimś, kto obok nas odbiera to dzieło prawdopodobnie trochę inaczej, ale jesteśmy razem, oglądamy to i możemy jeszcze o tym rozmawiać. Jesteśmy wspólnotą.
W tamtych czasach ta wspólnota jeszcze polega na tym, że mogliśmy wspólnie obejrzeć coś, co nie było szeroko dostępne. To było wyczekiwanie na jakiś film, który nie był w normalnym obiegu, którego oczywiście nie było, jak już mówiłem, płyt DVD, nie było taśm VHS jeszcze, więc nie było możliwości obejrzenia tego filmu. Czekało się na coś, co nie było dostępne. To była taka szlachetna elitarność, bo oglądało się rzeczy dobre, ambitne, ważne dla sztuki filmowej, ważne również z jakichś przyczyn politycznych. Mówię, całe na przykład kino węgierskie, które nie było dostępne na normalnych ekranach, bo pokazywało rok 56, my znaliśmy właśnie z takich przeglądów, z takich pokazów. Ba, w Mińsku pokazywane były różne filmy, które były filmy polskie, które były filmami tak zwanymi pułkowymi, czy pułkownikami, a więc filmy skazane przez cenzurę właściwie na nieistnienie. To udawało się często pokazać i to też było jakby wspólne przeżywanie czegoś, nie wiem, taki trochę owoc zakazany, coś, czego nie można było obejrzeć. Ba, trzeba też powiedzieć, że to były czasy, w których poszanowanie praw autorskich wyglądało zupełnie inaczej. I tutaj, nie wiem, myślę, że to już objęła już jakaś amnestia. Filmoteka Narodowa miała po prostu pirackie kopie różnych zachodnich filmów, które do nas nie były kupione. To było w różny sposób robione, bo na przykład podobno podczas konfrontacji, kiedy jakaś kopia filmu przybywała do Polski na te 2-3 dni w nocy, robiono kopię, i to często ze względu na pośpiech, kolorowego filmu, robiono kopię czarno-białą, bo tylko taką taśmą dysponowano. Wymieniały się filmoteki narodowe również krajów socjalistycznych ze sobą. I oglądaliśmy filmy, których normalnie na ekranach nie było.
A w jaki sposób w ogóle dochodziło do tego, że takie filmy zakazane, filmy określane mianem pułkowników, można było oglądać? Czy to też była kwestia kontaktów osobistych?
No zdecydowanie. To tylko wiarygodne osoby, którym się, prawda, ufało, przekazywały film Bugajskiego Przesłuchanie. Tak. No to w naszym domu nie było miejsca na podłodze.
Ale mieliśmy też wizyty.
Ale to były, prawda, przeglądy takich filmów i rzeczywiście tajemnica Poliszynela, skąd, po co, gdzie, komu, kto, jak i tak dalej.
W przypadku DKF-ów na pewno było wiadomo, że takie filmy są przecież oglądane, bo tego nie dało się ukryć, ale myślę, że DKF-y były wtedy jakby takim dla władzy, nie wiem, wentylem bezpieczeństwa. Niech ci by to byli głównie studenci. Niech studenci sobie tam w tym swoim gronie podyskutują, pogadają, pooglądają. Najlepiej w sali kinowej, niech z tej sali kinowej nie wychodzą. I rzeczywiście można było pewne rzeczy oglądać, chociaż też z tym było różnie. Były na przykład filmy, które były takim, no, właśnie przebojami. Blaszany Bębenek, film legendarny, doskonały, kręcony z polskimi aktorami w Polsce, rozgrywając się w przedwojennym i wojennym Gdańsku. Film, którego nie było wówczas na ekranach, był we wszystkich DKF-ach regularnie pokazywany, oglądany tak, że ta taśma, która była pożyczana z ambasady Republiki Federalnej Niemiec, była już, to była taśma na tak zwana 16 mm, czyli do tych, ta węższa, była już tak zdarta, wielokrotnie łatana, że już chwilami po prostu obraz skakał. I któregoś dnia pojawiła się nowa kopia dzięki Służbie Bezpieczeństwa. Z prostego powodu. Otóż podobno miał być film pokazywany w Lublinie w chatce Żaka. To były takie lubelskie kontrasty. Pojechali chłopcy z chatki Żaka odebrać film z ambasady. Tam się dowiedzieli, że no, film przed chwilą ktoś już odebrał od nich. Że taki mają bałagan. Więc zwrócili do siebie. Okazało się, że nikt nie odebrał, nie wiadomo kto. Padło podejrzenie, po prostu Służba Bezpieczeństwa chciała wyeliminować jakby ten film z obiegu. Skończyło się tym, że ambasada sprowadziła nową, piękną, nowiutką kopię i wkrótce później Dolan sprowadził ją do DKF-u Kontrastu, już chyba po raz któryś kolejny, i obejrzeliśmy ten film. Nie wiem, ja go widziałem wtedy, nie wiem, po raz tam piąty czy szósty.
Ale jak na nowo.
Ale jak nowy. Nagle się okazało, że są pewne sceny, których już w tamtym filmie nie były, bo wskutek tych zniszczeń gdzieś tam części taśmy wypadły.
Interesowała się niskim latem tym filmowym i cenzura, i odpowiednie służby, co jako organizator tej imprezy odczuwałam niejednokrotnie, ale trzeba też przyznać, że chyba też ze względu na uczestników, a byli wśród nas przecież i sędziowie, i adwokaci, i lekarze, to chyba ułatwiało, że mimo wszystko ta impreza mogła trwać i mogła trwać w takim kształcie. Także tutaj splot różnych okoliczności. Z jednej strony ten głód tego kina wysokiego, ale też nie tylko, bo tutaj trzeba byłoby wyraźnie też podkreślić, że każde Ińskie Lato Filmowe miało szereg cykli, bo był cykl, powiedzmy, kina węgierskiego czy kina ukraińskiego. Obowiązkowo był ten cykl Filmoteki Narodowej, ale za każdym razem był również cykl regularnie komediowy, bo przecież to były wakacje, czyli była ta kontynuacja początku i to były nie tylko komedie romantyczne, tylko naprawdę komedie, które...
Do śmiechu.
Tak, które bawiły nas wszystkich, gdzie później dialogami z tych filmów myśmy się przerzucali i to też było fajne. To było tak podzielone godzinami. Kończyliśmy seanse przecież nieraz o pierwszej, o drugiej w nocy i wtedy też
zaczynała się impreza.
Tak.
Chyba Stalingrad, pamiętam, wydaje mi się, o trzeciej w nocy. Skończyliśmy film.
Bywały różne dziwne godziny projekcji, jakoś to nikogo nie przejmowało i rzeczywiście oglądało się tam te filmy przez cały czas, a potem jeszcze musiało się znaleźć trochę czasu na rozmowy, na dyskusje. Spania było mało.
Ja przepraszam, takie techniczne pytanie. Osoby, które, tak jak pan mówi, operator, to były osoby, które tam na miejscu sobie cały rok tak spokojnie żyły i nagle dostawały Ińskie Lato Filmowe i te wszystkie szpule.
Nie, przyjeżdżał operator ze Szczecina, z któregoś z kin, który miał coś w rodzaju takich, no, pseudowakacji, bo on właśnie wakacje miał tylko przed południem, kiedy filmy nie były wyświetlane, a potem miał dość ciężką pracę, bo musiał siedzieć od, powiedzmy, wczesnych godzin popołudniowych aż do nocnych w kinie, ale to byli profesjonalni operatorzy, którzy najczęściej wiedzieli, jak to robić, choć zdarzały się właśnie takie sytuacje, jak mówiłem, z filmem, który potrafił zaskoczyć nawet wytrawnego, doświadczonego operatora.
To właśnie operatorzy z kontrastu, to ludzie, którzy już ginie ten zawód, bo już na tych projektorach już prawie się nie pracuje. Niesamowicie oddani Dolandowi i swojej pracy, niejednokrotnie reperując, robiąc z niczego coś swoim buntem. No, to były projektory, które czasami padały, a oni jednak tam,
jakiś tam
jeszcze tu
sposób
dołożyli, tam przełożyli,
reanimowali
i tak dalej. I dlatego oni jechali właśnie do Ińska, ponieważ w Ińsku była aparatura straszna. Tam trzeba było, tam nie mógł przyjść taki lajk, który tam gdzieś sobie tam wyświetla i ma wszystko przygotowane. To trzeba być przygotowane było na każdą sytuację. Tam, że klisza tam urwana i tak dalej, to jest nic, tylko jeszcze nie wiadomo, czy w ogóle się wyświetli, bo taka była operatura. No dzisiaj, jak zacząłeś właśnie ten temat, że teraz to zupełnie w innych warunkach w Ińsku się ogląda filmy. Kino europejskie, klimatyzacja, ekran, projektory, no to zupełnie inna praca.
Nie, wieczorami tam też była klimatyzacja, otwierało się po prostu drzwi na dole z jednej, z drugiej strony, jak było trochę
wiatru,
tak, to był przeciąg. I...
A jak była burza, to były efekty specjalne.
No i trzeba przyznać, że to była zasługa właśnie burmistrz teraz Działoszewskiej, której serce zawsze biło rytmem festiwalowym, która była tak oddana, tak cudowną osobą, tak, która tak kochała lato filmowe i nas wszystkich. Prawda?
A
już przygotowywała się wcześniej nie tylko z kwaterami, ale i z nalewkami.
I z ciastami.
Tak, i ciastami. Także w ogóle to cudowna atmosfera, między innymi i dzięki tej osobie, która była wspaniała. Żal.
Jest współorganizatorką Stowarzyszenia Ińskie Lato Filmowe. Jest członkiem tego stowarzyszenia. Teraz, kiedy już nie jest we władzach Ińska, na Ińskie Lato Filmowe bierze urlop, żeby też przychodzić do kina i też być razem z nami.
Bardzo serdecznie dziękujemy za te dwa spotkania z kinem, z ludźmi kina. Właśnie cieszę się, że to była opowieść jednak w gruncie rzeczy przede wszystkim o ludziach. Dziękuję za poświęcony nam czas. Być może też ktoś z tej drugiej strony naszych słuchaczy zatęskni właśnie za takim odczuwaniem kina, za takim odbieraniem wspólnym kina, jeśli komuś zapachniało wiatrem od jeziora i takim właśnie spędzaniem wakacji, to oczywiście Inskie Lato Filmowe będzie.
A jezioro jest tam czyste, wyjątkowo czyste. Kiedyś była nawet opinia, że w Ińskim Jeziorze jest najczystsza woda na Pomorzu Zachodnim. Tam są też różne obozy nurków. Rzeczywiście są raki, co wskazuje, że woda jest czysta. A moja przyjaciółka z Poznania, którą kiedyś, wiele lat temu zachęciłam, bo nie mogłam się spotkać z nią. I ona mówi, dlaczego? Mówię, bo jadę na Ińskie Lato Filmowe. Co to jest za impreza, skoro ty przedkładasz ją nad inne? Kiedy przyjechała pierwszy raz, już została i powiedziała, że tylko w Ińsku pływa razem z rybami w jeziorze. I tak naprawdę wracamy tam wszyscy. Bywa, że teraz część tych dawnych bywalców z różnych powodów przyjeżdża na jeden dzień, na weekend, na dwa dni, ale rzeczywiście przyjeżdżają po to, żeby się spotkać i żeby być, i żeby znowu łyknąć tej atmosfery bycia razem.
I chociaż jeden film zobaczyć.
Tak.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Świat, tęczy kwiat, zakwitł pośród chmur. Ponad świat niesie wiatr, pieśni muszliku. Piękny świat, łypcieczny świat, łypcieczny świat, niesie mnie ku
naszymi gośćmi, gośćmi audycji Szczecin we wtorek były Anna Paszkiewicz, Cecylia Judek, Kinga Przybylska-Szarif oraz pan Jerzy Koralewski. Dziękujemy bardzo serdecznie za spotkanie tydzień temu i dzisiaj. Życzymy oczywiście miłego wieczoru. Arek Bis z portalu miłośników dawnego Szczecina Sedina.pl i Agata Rokicka. Dobranoc.
Piękny świat, tęczy kwiat, zakwitł pośród chmur. Ponad świat niesie wiatr, pieśni mórz i gór. Piękny świat, łypcieczny świat, od lat łypcieczny świat, niesie mnie ku gwiazdom swym. Piękny świat, łypcieczny świat, jak łypcieczny świat, że to rozkosz lecieć z nim. Na, 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 na. Pierwszym słowem, pierwszym gestem, połączyła nas. Dzisiaj pełna szczęścia jestem. Mogłabym się wznieść do gwiazd.
Piękny świat, tęczy kwiat, zakwitł
widł pośród chmur. Ponad świat niesie wiatr pieśni muszlików. Piękne światły ptyczki już odlatły ptyczki dar. Niesie mnie ku gwiazdom swym. Piękne światły ptyczki już jakby zgadł, że to rozkosz lecieć z nim. Na, na, bo kocha mnie, wiem już to, poeta najmilszy. Ach, kocham go i chcę być z nim, jak z Rymem, Rym. Maj nadszedł, poeta, śliczny maj. Ach, uderzmy w liryczny ton. Rękę daj, ja czekam. Niestety on ma obowiązki, z kulturą związki, witanie gości, uroczystości, mowy na czasie, wywiady w prasie, więc to mnie złości. Aj! Tak już z nim bywa, kiedy przeżywa miesiąc miłości, maj. Przeżywa miesiąc miłości maj.